Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Sejm przyjął ustawę o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych. To oznacza wzrost wydatków na obronność. W przyszłym roku mają one wynieść co najmniej 2% PKB, a docelowo w 2030 roku urosnąć do minimum 2,5% PKB. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Na zarzuty polityków Platformy Obywatelskiej odpowiedział m.in. wiceszef MON Bartosz Kownacki. Przypomniał, że to za czasów Platformy Obywatelskiej nie wydano na obronność 12 miliardów złotych, a na kilka miesięcy przed Majdanem Kijowskim koalicja PO-PSL obcięła wydatki na armię o 3 miliardy złotych.
To jest myślenie o bezpieczeństwie państwa polskiego? Pan mówi o zaliczkach, które nie są realizowane. To nieprawda, panie pośle. Problemy z realizacją zamówień dotyczą zaliczek, które były zaliczkowane przez rząd Platformy Obywatelskiej. Samolot AJT do dzisiaj nie odebrany. A kto wydał zaliczkę? Platforma Obywatelska. Mosty D'Aglezja opóźniona. Kto dał zaliczkę? Platforma Obywatelska. W odróżnieniu od tego rzeczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości zaliczkował umowę na kraby i jakby pan poseł trochę się interesował, 2 tygodnie temu pierwsze kraby zostały włączone do Wojska Polskiego. W roku 2016 rząd Prawa i Sprawiedliwości zaliczkował kilkaset milionów na raki i szanowny panie pośle, 2 miesiące temu te raki do polskiej armii trafiły.
Podczas sejmowej debaty poseł Czesław Mroczek z Platformy Obywatelskiej mówił, że pod hasłem zwiększania liczebności sił zbrojnych zwiększane są Wojska Obrony Terytorialnej, a zmniejszana jest liczebność armii zawodowej. Twierdził, że potencjał Wojsk Obrony Terytorialnej mogliśmy zobaczyć podczas walki ze skutkami nawałnic w Polsce. Przeciwko temu protestowała poseł Anna Siarkowska z koła Republikanie.
Bo jest to po prostu rzecz nie do pomyślenia, że w sytuacji, kiedy to Platforma Obywatelska blokowała przez cały okres swoich rządów powstanie Wojsk Obrony Terytorialnej z prawdziwego zdarzenia i kiedy w rejonie Nawałnicy tak naprawdę Wojsko Obrony Terytorialnej nie miały szansy do tej pory powstać, państwo politycznie tę sprawę wykorzystujecie i okłamujecie tak naprawdę społeczeństwo co do tego, że Wojska Obrony Terytorialnej miały obowiązek tam zadziałać. Nie mogły zadziałać, bo jeszcze nie powstały. Więc proszę o minimum uczciwości. Wojska Obrony Terytorialnej w tym regionie ich jeszcze nie ma. I to za państwa sprawą niestety. Wstyd.
Ostatecznie ustawa o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych została uchwalona. Jej zapisy wiążą się z ustaleniami państw NATO potwierdzonymi w ubiegłym roku na szczycie w Warszawie oraz deklaracjami rządu i prezydenta o zwiększeniu wydatków obronnych. Do marszałka Sejmu trafił już projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do spraw wyłudzeń VAT. Dokument złożyli posłowie Kukiz 15. Pod wnioskiem podpisali się także posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwni są politycy Platformy Obywatelskiej. Z jednej strony komisja śledcza miałaby zbadać prawidłowości i legalność działań organów publicznych. Z drugiej ustalić ewentualne zaniedbania, które umożliwiły obniżenie wpływów budżetowych z podatków. Chodzi o lata 2007-2017. Komisja miałaby liczyć 9 członków. Oprócz posłów w jej skład wchodziliby również przedsiębiorcy. To między innymi oni byli okradani z wypracowywanego przez firmę VAT-u, powiedział Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15.
To, że wyłudzenia były, świadczą choćby o tym deklaracje rządu, które idą w setki miliardów złotych. Chcielibyśmy nie tyle przestępców rozliczać czy szukać, raczej chcielibyśmy stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, czy urzędnicy oraz posłowie i senatorowie brali czynny udział w tym procederze poprzez zaniechania w podejmowaniu odpowiednich decyzji, które miałyby w efekcie uszczelnić system tak akcyzowy, jak i VAT-owski. Tak naprawdę te pieniądze, które w formie podatku VAT wpływały do Skarbu Państwa, były wypracowane przez przedsiębiorców. I jeżeli ktoś komuś coś kradł, to tylko przedsiębiorcom można współczuć, bo to ich pieniądze kradziono.
W zbiórkę podpisów pod uchwałą praw powołania Komisji Śledczej w sprawie wyłudzeń VAT zaangażował się również wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Z powodu luki VAT-owskiej budżet tracił rocznie do 40 miliardów złotych. Biorąc pod uwagę lata 2008-2015, łączna strata może sięgać nawet około 320 miliardów złotych. W Radiu Maryja dalsze informacje. Determinacja polskiego rządu, by zreformować wymiar sprawiedliwości, jest ogromna i zrobimy wszystko, by tak się stało, powiedziała premier Beata Szydło. Szefowa rządu oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro spotkali się w piątek z pokrzywdzonymi przez wymiar sprawiedliwości. Rozmowy dotyczyły reformy sądownictwa. W swoim przemówieniu premier zaznaczyła, że ten obszar wymaga dogłębnej reformy, która będzie przede wszystkim gwarantowała sprawiedliwe sądy polskim obywatelom.
My chcemy przeprowadzić reformę, która będzie reformą skuteczną, która zreformuje polski wymiar sprawiedliwości, który da poczucie każdej polskiej rodzinie, każdemu polskiemu obywatelowi, że sądy niezawisłe, sprawiedliwe sądy stoją po jego stronie. Żeby każdy miał poczucie tego, że gdy dzieje się mu krzywda, może liczyć na to, że wymiar sprawiedliwości go obroni. To jest nasze zadanie i to jest nasz cel. Dlatego chcemy wysłuchać waszego głosu w dyskusji nad reformą sądownictwa i tego głosu nie może zabraknąć.
Premier Beata Szydło zaznaczyła, że blisko 80% Polaków widzi potrzebę wprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem Stowarzyszenie Justitia rozważa usunięcie sędziego, który przyjął nominację ministra Zbigniewa Ziobry. Chodzi o Dariusza Drajewicza. Sędzia został powołany na wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Podstawą wyciągnięcia konsekwencji wobec sędziego ma być złamanie celów działania stowarzyszenia. Według posła Andrzeja Matusiewicza z Komisji Sprawiedliwości takie zapowiedzi stowarzyszenia nie mają żadnych podstaw prawnych. Konieczne są działania prewencyjne, aby zatrzymać falę migracji, powiedział prezydent Andrzej Duda. W stolicy Malty zakończyło się w piątek dwudniowe spotkanie szefów państw w ramach grupy Arajolosz, zrzeszającej prezydentów państw Unii Europejskiej, niesprawujących bezpośrednio władzy wykonawczej w swych krajach. Głównym celem rozmów była refleksja nad przyszłością Europy w kontekście aktualnych zagrożeń i wyzwań dla starego kontynentu, m.in. kryzysu migracyjnego. W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda podkreślił, że dzięki dobrze zbilansowanej społecznej gospodarce rynkowej w Europie mamy wysoki poziom życia. Dodał, że dlatego przybywa tutaj wiele migrantów. Wskazał przy tym, że konieczna jest solidarność krajów europejskich w sprawie kryzysu migracyjnego.
Solidarność nasza w sensie wzajemnej pomocy w ramach Unii Europejskiej. My jesteśmy cały czas na to niesienie pomocy otwarci wszystkim tym państwom stowarzyszonym w ramach Unii Europejskiej, które tego wsparcia będą potrzebowały, czy to poprzez działania w ramach Frontexu, czy to w ramach działań pomocowych. To są te działania, które my powinniśmy prowadzić jako działania prewencyjne, aby falę migracji zatrzymać, aby potem ci, którzy byli uchodźcami przed wojną, mogli jak najszybciej wrócić do swoich domów, kiedy te działania wojenne zaprzestaną. Poprzez działania zmierzające do tworzenia ustabilizowanej sytuacji politycznej w krajach, poprzez współdziałanie w tym zakresie z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Unia Europejska.
Nieformalne spotkania prezydentów państw grupy Arajolosz zostały zapoczątkowane w 2003 roku. Skupia ona 13 prezydentów państw Unii Europejskiej, nie sprawujących bezpośrednio władzy wykonawczej w swych krajach. O natychmiastowe wydanie raportu na temat zniszczeń Warszawy po II wojnie światowej w języku niemieckim zaapelowali do prezydent stolicy radny PiS Jacek Ozdoba oraz mecenas Stefan Hambura. Chodzi o dokument przygotowany w czasach, gdy warszawskim magistratem kierował Lech Kaczyński, a który został również przetłumaczony na język niemiecki. Hanna Gronkiewicz-Waltz, która objęła później fotel prezydenta Warszawy, zawiesiła procedurę wydania raportu po niemiecku z powodu możliwego negatywnego wpływu takiego działania na relacje polsko-niemieckie. Mecenas Stefan Hambura podkreślił, że gdyby nie podjęto takiej decyzji, dziś znajdowalibyśmy się w innym miejscu w debacie dotyczącej reparacji.
Wtedy byłaby konkretna dyskusja na temat zniszczeń Warszawy, a tak niestety musieliśmy przez te wszystkie lata słuchać o polskich obozach koncentracyjnych, co nie jest zgodne z prawdą. Ta narracja historyczna, prawdziwa, nie przebiła się do Niemiec. Ten album w języku niemieckim jest teraz bardzo potrzebny. Uważam, że nadszedł czas, ażeby straty wojenne, szkody zostały policzone w całej Polsce, gdyż w Niemczech, w Republice Federalnej Niemiec, mało kto sobie zdaje sprawę z tego, jak była prowadzona II wojna światowa przez Niemców w Polsce.
Sprawa reparacji wojennych od Niemiec powróciła w ostatnich miesiącach w związku z wypowiedziami polityków PiS, którzy podkreślali, że sprawa ta wciąż nie jest uregulowana. Z sondażu przeprowadzonego przez Ipsos dla Wiadomości TVP wynika, że ponad 60% Polaków uważa, że Niemcy powinni wypłacić naszemu krajowi odszkodowanie za straty poniesione podczas II wojny światowej. Przeciwnego zdania było 31% badanych, natomiast 6% nie miało zdania. Konwent Morski przygotował opracowanie z rozwiązaniami, które mają sprawić, by polskie statki pływały pod rodzimą banderą, dowiedziała się redakcja informacyjna Radia Maryja. Dokument ma zostać wręczony wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz ministrowi gospodarki morskiej Markowi Grubarczykowi podczas 4. posiedzenia konwentu 7 października w Gdyni. Ta sprawa, jak wyjaśnia przewodniczący konwentu kapitan żeglugi wielkiej Zbigniew Sulatycki, ma znaczenie dla prestiżu Rzeczypospolitej.
Z ponad 50 statków polskiej żegludze morskiej są promy, polska żegluga bałtycka, są drobniejsze takie jak PLO, tam ma jeden czy dwa statki i to w zasadzie wszystko pływa pod obcymi banderami i mało tego. To nie tylko, że pod obce bandery, ale również obce towarzystwa klasyfikacyjne. A to jest ważne, bo to są dosyć duże pieniądze i olbrzymi prestiż. No bo przecież bardzo wiele ludzi na świecie dowiedziało się, że jest takie państwo polskie, kiedy zobaczyło polską banderę. I trzeba się po prostu mówiąc szanować.
Projekt rozwiązań przygotował zespół pod kierownictwem profesora Henryka Śniegockiego, prorektora do spraw morskich Akademii Morskiej w Gdyni. Kapitan Zbigniew Sulatycki powiedział, że na ukończeniu jest też kolejne opracowanie z pomysłami na odbudowę znaczenia polskich linii oceanicznych. Słuchają Państwo Radia Maryja, oto informacje z zagranicy. Co najmniej 19 osób zostało rannych w wyniku piątkowej eksplozji improwizowanego ładunku wybuchowego na stacji londyńskiego metra Parsons Green, poinformowała policja metropolitalna. Zdarzenie jest traktowane jako akt terroryzmu. Śledztwo jest prowadzone przez jednostkę antyterrorystyczną przy wsparciu służb bezpieczeństwa wewnętrznego. Dwie kobiety zostały ranne na wschodzie Francji. Zostały zaatakowane przez napastnika przy użyciu młotka. Według prokuratury wznosił on okrzyki Allahu Akbar. Natomiast uzbrojony w nóż mężczyzna zaatakował na stacji metra w Paryżu żołnierza patrolującego ulicę. Napastnika zatrzymano, miał mówić o Allahu i tak zwanym państwie islamskim. Nikt nie został ranny. To kolejny tragiczny skutek obłędnej polityki multikulturalizmu. Zmianą jest to, że służby francuskie i brytyjskie w końcu mówią o aktach terroru, a nie incydentach, podkreślił w Radiu Maryja minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.
Mówi się o tym wprost. I pamiętajmy jeszcze o jednym, że we Francji od prawie 2 lat jest stan wyjątkowy. Jest on konsekwencją zamachów terrorystycznych, jest on konsekwencją tego, że polityka multikulturalizmu poniosła dramatyczną porażkę. Jest on konsekwencją tego, że przez lata Francja, władze francuskie powodowały przyzwolenie na tworzenie się tych społeczności, które zdominowały dzielnice dużych miast we Francji. Tak się dzieje zresztą w innych państwach zachodniej Europy. I te społeczności nie integrowały się. To jest też konsekwencja odejścia, mówiąc tak ogólnie, Zachodu od chrześcijańskich korzeni.
Minister dodał, że polski rząd podtrzymuje swoje negatywne stanowisko w sprawie polityki Unii Europejskiej dotyczące kryzysu migracyjnego, a zwłaszcza mechanizmu przymusowej relokacji. Korea Północna przeprowadziła kolejną próbę rakietową, poinformowały armie Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Japoński rząd ostro potępił kolejną próbę rakietową Korei Północnej i oskarżył Pjongjang o prowokację. Krytycznie do działań Korei Północnej odnieśli się też przywódcy Niemiec, Francji, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Rex Tillerson zaapelował do społeczności międzynarodowej o podjęcie nowych działań wobec Korei Północnej. Pocisk został wystrzelony z miasta Sunan, przeleciał 3700 km na maksymalnej wysokości 770 km i spadł do Pacyfiku. Armia Stanów Zjednoczonych podała, że był to pocisk balistyczny zasięgu pośredniego. Profesor Mieczysław Ryba, politolog i historyk z KUL, podkreślił, że reżim Kim Jong-una stanowi duży problem jako państwo, które dysponuje bronią atomową.
Toczy się rzeczywiście wokół Korei Północnej jakaś gra, bo ten reżim nie byłby w stanie się utrzymać na takim poziomie rozwoju technologicznego, zwłaszcza gdyby nie miał pewnego wsparcia Chin, więc z jednej strony tam jest sprężenie mózgów i wszystkie te takie manifestacje operacje technologiczne w sensie militarnym w ogromnej mierze mają temu służyć. No z drugiej nie tylko sprawa dotyczy samej Korei, ale i poukładania pewnych relacji na przykład amerykańsko-chińskich czy japońsko-chińskich, bo wydaje się, że tej sprawy nie da się ostatecznie bez współpracy z Pekinem rozwiązać.
Od kilku miesięcy rośnie międzynarodowe napięcie związane z sytuacją na Półwyspie Koreańskim. Reżim Kim Jong-una co pewien czas przeprowadza próby rakietowe, których zwieńczeniem była detonacja bomby wodorowej z 3 września bieżącego roku. Środowisko międzynarodowe jest podzielone w kwestii działań wobec Pjongjangu. Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Południowa oraz Unia Europejska chcą zaostrzenia kursu wobec Korei Północnej. Z kolei Chiny i Rosja, które prowadzą interesy z reżimem Kima i zasiadają w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, wykluczają podjęcie radykalnych kroków. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja, przedstawiła je Monika Sulecka.